Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Walec neomarksizmu nie zatrzymuje się. Co jest jego celem? Platforma Disney Plus traci widzów. Ciekawe dlaczego. Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. W tym liście otwartym włoskiego księdza do papieża Franciszka wybucha wulkan. Zanim przejdziemy do rzeczy, przypominam, że 24 lutego zostanie odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej mojej pracy publicystycznej. Ten program istnieje głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów, ponieważ z powodu treści, które tutaj często poruszam, nie za bardzo może on zarabiać na reklamach. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Walec ideologii neomarksistowskiej konsekwentnie przetacza się przez kraje cywilizacji postchrześcijańskiej. Do Polski wjeżdża on z niejakim opóźnieniem, natomiast również bardzo konsekwentnie. Zajrzyjmy na początek na zachód. Pewni przesympatyczni państwo, nazywają się Erika Moon i Matthew Nolan, napisali takie oto dzieło. Porozmawiajmy o tym. Przewodnik dla nastolatków po seksie, relacjach i byciu człowiekiem. Rzecz dotyczy Stanów Zjednoczonych. Wybuchła tam spora afera po tym, jak rodzice w kilku szkołach odkryli, że książka ta znajduje się nie tylko w bibliotece szkolnej i jest dostępna dla uczniów, ale również znalazła się na takiej liście, oni tam mają takie programy czytelnicze. I polega to na tym, że jest lista książek, za wypożyczenie których oraz przeczytanie, których uczniowie dostają jakieś dodatkowe punkty do oceny. I ta książka oraz inne podobne dzieła znalazła się właśnie na tej liście. Posłuchajmy wypowiedzi jednego z rodziców na radzie szkolnej w jednej z tych właśnie szkół. Mama czyta fragmenty książki. W końcu postawiłam sprawę jasno. Musimy użyć kondoma. Lekko zażenowany, on odzyskał kontrolę nad sobą, wziął głęboki oddech i powiedział: mam kilka w swoim portfelu. Na co ja powiedziałam: użyjmy dwóch, żeby mieć pewność. Gdy ponownie zaczął mnie całować, jego smak i zapach przejęły nade mną zupełną kontrolę i pospiesznie zaczęłam zdejmować z niego ubrania. Pomyślałam: to szaleństwo, on jest mój, wreszcie mój. Członek rady szkoły przerywa i mówi: okej, myślę, że już rozumiem, o co chodzi, czy możesz przejść do... Na co mama mówi: okej, możemy przejść do następnej książki. Następna książka: jak działają aplikacje związane z seksem. Punkt pierwszy. Wgraj małe zdjęcie siebie. Aplikacja określi twoje położenie i zlokalizuje wszystkie homoseksualne osoby w twojej okolicy. Łatwo też możesz się z nimi spotkać. Gdy poczujesz się podniecony i zechcesz z kimś się spotkać, najpierw zrób to koniecznie w miejscu publicznym. Strona 173. Uprawianie seksu. Ten fragment pomijmy. Tam są bardzo szczegółowe instrukcje, w jaki sposób zadowalać partnera. Jak pracować nad garstkiem, jak pracować językiem. Okej, wystarczy. Czy mogłabyś przejść do następnej? Oczywiście. Następna książka: Mleko i miód. I tutaj pani czyta czysto pornograficzne opisy scen miłosnych między nastolatkami. Naprawdę to jest czysta pornografia. Kochanie, lisz mnie. Czy może pani już przejść do podsumowania? Pani jednak dalej czyta fragmenty pornograficzne z książki dostępnej w bibliotece szkolnej. To są książki dostępne w wielu waszych szkołach. Dzieci otrzymują uznanie za czytanie tych książek zgodnie z programem 20 i 4, który wprowadziliście w szkołach. Teraz pytam wam, co zamierzacie z tym zrobić. Proszę o odpowiedź. Zaniepokojeni rodzice umieścili w internecie fragmenty książki, o której mówiłem na początku, tych miłych państwa, noszącej tytuł Porozmawiajmy. O tym, oto zawartość tej książki. W internecie, szczególnie na TikToku, znaleźć można bardzo dużo filmików nagranych przez nauczycieli, którzy chwalą się swoim widzom, jak to fajnie przemycają treści, właśnie głównie takie związane z tęczą, w nauczanych przez siebie przedmiotach. Tak zachowują się moi uczniowie pierwszego dnia w szkole podczas przysięgi wierności fladze amerykańskiej, gdy zdają sobie sprawę, że ani jednej flagi amerykańskiej nie ma w klasie. Wtedy zdają sobie sprawę, że jedyną flagą obecną w klasie jest moja flaga dumy, więc składają przysięgę na nią. Bardzo proszę co ostrożniejszych widzów, takich bardziej sceptycznych, żeby nie pomyśleli, że to jest, jeśli nie znają tego zjawiska, że to jest jakaś jedna taka dziwna pani, ja to wyszukuję i podaję jako powszechne zjawisko. Tak nie jest. To jest naprawdę powszechne zjawisko. Filmików nauczycieli, którzy mrugają okiem i mówią super, zobaczcie jak na swoich lekcjach, głównie w nauczaniu podstawowym, przemycam sprawę zaimków, właśnie flagi dumy, czy też pychy w zależności od tłumaczenia i swojej tam płciowości, seksualności i tak dalej. Takich filmików jest bardzo dużo. I teraz czemu w ogóle o tym mówię? Dlatego, że mam jakby nowo wyrobione zdanie na ten temat. Kiedyś myślałem i zawsze mówiłem też, że tu chodzi tylko o seksualizację. Jest to jeden z elementów tej ideologii neomarksistowskiej, w jaki sposób przyjąć kontrolę nad społeczeństwem, akurat zdeprawować najmłodsze pokolenie. Im więcej dzieci w to wsiąknie, im więcej dzieci będzie się zajmowało takimi sprawami, swoją seksualnością na jak najbardziej wczesnym etapie życia, no tym bardziej naród będzie rozwalony. Do Polski oczywiście też to wkracza. Takim najsilniejszym narzędziem teraz inżynierii społecznej jest, słuchajcie, może was to zaskoczy, zdecydowanie TikTok. TikTok, aplikacja chińska, w samych Stanach Zjednoczonych 100 milionów kont na TikToku jest założonych. Jest to po pierwsze smażalnia jakby dopaminą mózgu oglądającego, a po drugie narzędzie, które ma jeden z najbardziej, wbrew pozorom, taka prosta apka, skomplikowanych algorytmów. Chińczycy zrobili to wyśmienicie. W Chinach TikTok jest zakazany, natomiast w konkurujących z nimi państwach, jak na przykład Stany, 100 milionów kont. Sam znam przypadek dziewczyny, która w bardzo błyskawicznym tempie, dzisiaj ona ma lat 13, uważa siebie za chłopaka, która od momentu, kiedy zainstalowała TikToka, będąc osobą, dziewczyną, która nigdy nie przejawiała, przynajmniej oficjalnie, takich skłonności, w przeciągu kilku miesięcy uznała, że tak naprawdę jest chłopakiem, powbijała sobie kolczyki w różne miejsca, zaczęła się bardzo wyzywająco ubierać i tak dalej. I zawsze byłem przekonany, że to chodzi tylko o te dzieci, że celem są te jednostki, które jakby ulegną tej propagandzie i zaczną robić bardzo niedobre rzeczy ze swoim własnym ciałem i ze swoim całym życiem. I dzisiaj uważam, że to jest tylko jeden z celów. Cel nadrzędny moim zdaniem jest taki, żeby przede wszystkim przykuć uwagę wszystkich do tego. Bo jeżeli w klasie pojawia się na przykład sytuacja taka, że jedna z dziewczyn, która zawsze była dziewczyną, teraz nosi tęczową flagę i twierdzi, że jest chłopakiem, to przecież to nie jest jej prywatna sprawa, tylko jest to sprawa całej klasy, jest to sprawa pani nauczycielki. Wszyscy muszą się do tego odnieść. Uwaga wszystkich odciągana jest od, powiedzmy, matematyki, czy tam jakiegoś innego przedmiotu, na tą sprawę. To nie jest tak, że reszta może to ignorować. Każdy musi jakoś się określić teraz, czy on jest za tym, czy jest przeciwko temu. Część dzieci w sposób naturalny się wtedy śmieje, więc mają edukację z tego, że to jest nietolerancyjne i tak dalej. To jest przede wszystkim, poza seksualizacją dzieci, również sposób na to, żeby wszyscy musieli tą tematyką żyć. Weźmy sobie przykład kanadyjskiego studenta Josha Alexandra, który najpierw został zawieszony na pierwszy semestr tego roku szkolnego, a potem rada szkoły obwieściła, że jednak zawiesza go na cały rok szkolny. Nie może on przychodzić do szkoły. Dlaczego? Dlatego, że twierdzi uparcie, zgodnie ze swoją wiarą, że są tylko dwie płcie. I rada szkoły uznała to za przemoc wobec wszystkich uczniów transseksualnych, które chodzą do tej szkoły. Mam nadzieję, że ten przykład, jak i podobne przykłady, których jest po prostu multum. Na tym kanale mówiliśmy też o nauczycielu, irlandzkim nauczycielu, wierzącym Enochu Burke'u, który spędził 100 dni w więzieniu, ponieważ uparcie przychodził do szkoły nauczać, pomimo że szkoła mu tego zabroniła. O co poszło? O to, co zwykle teraz chodzi na Zachodzie. Nauczyciel ten odmówił zwracania się do uczniów zgodnie z ich preferowanymi zaimkami, jakby uparcie nazywając ich zgodnie z ich płcią. Czyli o dziewczynach mówił ona, a o chłopakach mówił on, niezależnie od tego, co akurat ta dziewczyna i ten chłopak w tym momencie o samych sobie uważali. To są dobre przykłady na to, że tak naprawdę, jeżeli w takiej klasie, powiedzmy, jest trójka takich uczniów, którzy uważają siebie za transseksualnych, niebinarnych, milion innych tam jest literek, to wszyscy, którzy forsują tę ideologię neomarksistowską, mówią, że co przeszkadza komu trzy osoby, że to jest ich prywatna sprawa, co to może komuś przeszkadzać. I ja sam do tej pory byłem przekonany, że jakby chronić trzeba tą trójkę, powiedzmy, umowną trójkę, że tam jest troje takich dzieci, że to chodzi o nie. I dopiero te wszystkie przykłady, no czarno na białym pokazują, że to nie chodzi tylko o tę trójkę, chodzi o całą klasę i o nauczyciela. Wszyscy muszą teraz zastanawiać się nad takimi sprawami. Czy szkoła miała prawo go zawiesić, czy nie miała? Czy taki uczeń, który powiedzmy zachowuje się jak uczennica, ma prawo żądać od szkoły, żeby zamiast on mówić o nim ona i tak dalej. Wszyscy mają tym żyć. Zapominając o takich pobocznych sprawach nieistotnych w szkole, jak na przykład matematyka. Chiny, które stworzyły aplikację TikTok, stawiają obecnie bardzo na rozwój męskości u mężczyzn, kobiecości u kobiet i przede wszystkim na przedmioty ścisłe, kształtowanie inżynierów. Tam ograniczany jest dostęp do gier dla dzieci, a Stany Zjednoczone, największy rywal Chin, ma 100 tysięcy kont na TikToku i tam bardzo teraz dużą popularnością cieszą się nie takie przedmioty jak powiedzmy matematyka, fizyka, biologia i tak dalej. Bardzo dużą popularnością cieszą się teraz takie przedmioty jak studia nad płciowością, studia nad tożsamością płciową. Więc to jest taka teza, którą teraz stawiam. Napiszcie w komentarzu, co o niej sądzicie. Może jest dla Was oczywiste to, co mówię. Celem neomarksistów nie jest, tak jak do tej pory myślałem, seksualizować jedynie jak największą liczbę młodych ludzi. Celem również, nie wiadomo czy nie ważniejszym, jest to, żeby wszyscy tym żyli. Wszyscy. Wszyscy mają się zastanawiać, jaki mają stosunek do LGBTQ i inne literki. Każdy musi się określić. Zamiast uczyć się matematyki, fizyki, chemii, biologii, innych przedmiotów, języków obcych, których to poznawanie rozwija człowieka, daje mu lepszą szansę potem na sensowną karierę i też całemu narodowi daje lepszą szansę na rozwój, to młodzi ludzie mają, i to wszyscy młodzi ludzie, nie tylko ci bezpośrednio dotknięci przez tę ideologię, bardzo dużo czasu, godzinami, całymi dniami, miesiącami zastanawiać się nad własną tożsamością płciową i nad swoim własnym stosunkiem do tożsamości płciowej wszystkich dookoła. I to też dotyczy nauczycieli, którzy również muszą coraz więcej czasu spędzać na tym, jak oni mają się znaleźć teraz w klasie, w której właśnie chłopak mówi, że jest dziewczyną, dziewczyna, że chłopakiem. Ta przysłowiowa matematyka schodzi na zupełnie drugi plan. Czy wiesz, w jakim kraju znajduje się Wielki Mur Chiński? W jakim kraju? Może po prostu zgadnij. W Japonii? Tak. Czy wiesz, jakie dwa kraje graniczą ze Stanami Zjednoczonymi? Nie. Co jest nad nami i co jest pod nami? Czy biegun północny nie jest pod nami? Tak. A co jest nad nami? Czy to Europa? Czy to jest twój strzał? Tak, to jest mój strzał. Tak, naprawdę zgadywałaś? To by było wszystko w tej pierwszej sprawce. W drugiej powiem o innym narzędziu ideologii neomarksistowskiej, również potężnym, głównie w Stanach Zjednoczonych. Na platformie Disney Plus jest taka naprawdę przepiękna, przesympatyczna bajka dla dzieci i młodzieży. Za chwilę pokażę Wam fragmenty, natomiast najpierw słowo wstępu. Przed 2010 rokiem uważano problem rasizmu za problem w Stanach Zjednoczonych rozwiązany. Praktycznie to jest przeszłość. Rasizm w Stanach to jest przeszłość. W 2008 roku był gigantyczny kryzys finansowy, który zaskutkował między innymi tym, że powstał taki ruch Occupy Wall Street, czyli okupujmy giełdę amerykańską. I to był ruch lewicowy. Ruch, który mówił bardzo głośno o tym, że finansjera rządzi światem, smutni panowie w garniturach trzęsą światem, mogą swoimi ruchami doprowadzić do krachu, nędzy, samobójstw całe narody, natomiast sami się na tym jeszcze bogacą. Mniej więcej taka była retoryka tego ruchu i to był ruch bardzo mądry, natomiast ruch lewicowy. I wtedy, to było tak niedawno, dopiero tak naprawdę nastąpił taki poważny mariaż globalistów, panów w garniturach, szefów finansjery z ideologiami lewicowymi. Wtedy właśnie smutni panowie w garniturach konkretnie zwrócili uwagę na ideologie lewicowe i zwrócili się do nich z taką jakby informacją, że moment, tutaj teraz wy chcecie na nas rzucać reflektory, na finansjerę, podczas gdy dużo spraw jest nierozwiązanych i my wam chętnie damy pieniądze na to, żeby te sprawy rozwiązać. To jest rasizm i to są prawa mniejszości seksualnych. I wtedy tak naprawdę dopiero nastąpił taki bardzo konkretny mariaż, ten, który dla nas dzisiaj jest zupełnie oczywisty, pomiędzy globalistami, smutnymi panami w garniturach, finansjerą, elitami tak zwanymi, a ideologiami lewicowymi. Pieniądze są od tych bogatych ludzi, którzy w zamian za to mówią: tylko nam się nie przyglądajcie za bardzo, skupcie się na tym, co jest naprawdę ważne. Rasizm i prawa mniejszości seksualnych. I tutaj macie dużo bardzo pieniędzy. Zakładajcie różne fundacje, zatrudniajcie aktywistów, róbcie szum. I wtedy jak się w internecie sprawdzi statystyki, to nagle w internecie z dnia na dzień praktycznie zaczęło iść do góry zainteresowanie takimi sprawami jak rasizm i prawa mniejszości seksualnych. Bardzo szybko ten ruch Occupy Wall Street przestał tam się rzucać i zupełnie jakby światła reflektorów nikt nie rozliczał już teraz panów, którzy swoimi oszustwami, mówiąc wprost, w tych wielkich funduszach inwestycyjnych doprowadzili do załamania gospodarki praktycznie na całym świecie. Wielu, wielu samobójstw, wielu bankructw. Sami najczęściej zostawali nietknięci lub nawet wychodzili z tego bogatsi. A potem z pieniędzy podatników jeszcze państwa ratowały. Na przykład największe banki, które tak naprawdę do tego krachu doprowadziły. Zero rozliczeń, ponieważ z dnia na dzień społeczeństwo zaczęło się interesować właśnie rasizmem i prawami mniejszości seksualnych. I teraz doszliśmy do tego, co chciałem wam pokazać. Przesympatyczna bajka dla dzieci na platformie Disney+. Piątka uczniów na konkurs szkolny w tej bajce przygotowała taką oto przepiękną pieśń. Ten kraj został zbudowany na niewolnictwie, co znaczy, że niewolnicy zbudowali ten kraj. A my, potomkowie tych niewolników, wciąż musimy walczyć o reparacje, musimy walczyć z rasizmem systemowym oraz z supremacją białych, za którą Ameryka dalej nie poniosła konsekwencji. Niewolnicy zbudowali ten kraj i jedynie samodzielnie możemy się z tego wyzwolić. Więc odbieramy teraz swoją wolność. Dlaczego wam to pokazuję? Polska jest raczej homogenicznym krajem. Mało u nas potomków czarnoskórych niewolników. Natomiast chodzi o zobrazowanie, na czym polega ideologia neomarksistowska. Oni małym dzieciom, to jest Disney, na platformie Disney taka bajka, pokazują, i to jest serial, pokazują takie sceny. I dzieci mają to oglądać, treści, w których jest mowa, po pierwsze obrzydliwie zaśpiewane. Styl tego jest koszmarny, no takie jakieś tutaj te postaci wyszczekują te zdania. Natomiast tam mają oglądać to małe dzieci i nastolatkowie. I potem takim dzieciom, powiedzmy na lekcji historii, ktoś próbuje wytłumaczyć, no, że tak naprawdę niewolnicy nie zbudowali Stanów Zjednoczonych. Gdzieś tam w którymś momencie dopiero powstania Stanów Zjednoczonych zaczęli przywozić niewolników i niektórzy ludzie w niektórych stanach mieli prawo posiadać niewolników, więc w tym może sensie część historii Stanów Zjednoczonych została zbudowana przez pracę niewolników, natomiast mówić, że niewolnicy zbudowali Stany, jest historycznie absurdalne. Natomiast potem takie dziecko, które jest poddane czemuś takiemu, ono i tak już tego nie będzie słuchało. Natomiast znowu, o co tutaj chodzi? Tu chodzi głównie o to, żeby tym żyć. Nie tylko, żeby czarnoskóre dzieci i czarnoskórych nastolatków zamienić teraz w takich no, ludzi, którzy ciągle czują się ofiarą za coś, co miało miejsce kilkaset lat temu, tylko żeby wszyscy tym żyli. I nawet jeżeli potem wszyscy by się dogadali i nie byłoby problemów na tle rasowym, to i tak czas i energia poświęcone na to, żeby o tym rozmawiać, żeby wyszukiwać argumenty. To jest czas i energia, których w tym czasie nie poświęca się na tę przysłowiową matematykę. I to jest identycznie jak w przypadku tej pierwszej sprawki. Sprawy gender, praw mniejszości seksualnych, czy też tak jak tutaj sprawy rasizmu. To są przede wszystkim sprawy, które mają przykuć uwagę, zaprzątnąć myśli i zdominować tak naprawdę to, o czym się mówi. Wracając jeszcze do tematyki gender, na przykład też po całych Stanach teraz jest wielka dyskusja, w tym w kongresie, od jakiego wieku dziecko może zmienić sobie płeć operacyjnie. I że w różnych stanach są różne prawa. Te stany oczekują zgody rodzica. Te stany zgadzają się tylko od pewnego wieku, a te stany mówią, że trzeba to robić zawsze na żądanie młodego człowieka, ponieważ kiedy się tego nie zrobi, to te dzieci będą popełniały samobójstwa. I tutaj wszyscy zwykle myślą, że chodzi o meritum, że chodzi tylko o to, żeby rozstrzygnąć te ważne sprawy. Mało kto się orientuje, że samo zajmowanie się tym, żeby zachodnie społeczeństwa zajmowały się w kółko takimi tematami, jak to, czy chłopcy powinni korzystać z damskich szatni, czy dziewczynka może usunąć sobie biust, kiedy uważasz się za chłopaka. Tym mają żyć zachodnie społeczeństwa. podczas gdy Chiny tymi sprawami nie żyją, tylko no, robią robotę, dzięki której wydaje im się i chyba słusznie, no, że niedługo będą pierwszą potęgą światową i będą sobie ten świat kontrolować. Zwłaszcza gdy te wszystkie dzieci, które całe dzieciństwa straciły na rozmawianiu o płciowości, określały swoje własne tożsamości różne oraz o rasizmie rozmawiały. Te wszystkie dzieci niedługo to będą ludzie dorośli i to prawdopodobnie będą społeczeństwa, którymi będzie się sterowało z zewnątrz bez najmniejszego problemu. Czy możesz mi powiedzieć, która tutaj jest godzina? Wiem, że ta długa wskazówka określa godzinę. Tak. Czy wiesz, ile jest kontynentów? 12? Tak. Jaka jest stolica Stanów Zjednoczonych? Stolica USA? Tak. Jaka jest stolica? USA? Stany Zjednoczone? Tak. Jaka jest stolica? Ameryka? Ile miesięcy ma rok? Czy nie 12? Tak. Jak nazywa się pierwszy miesiąc? Wrzesień. Czy wiesz, ile jest kontynentów? Co najmniej 30. Tyle wiem. Jest ich co najmniej 30.
Ile w przybliżeniu wynosi pi?
0,314.
1,4 i tak dalej, i tak dalej.
Co to jest Zagrzeb?
Zagrzeb? To jest stolica Chorwacji.
Gdzie to miasto się może znajdować?
Pomorskie.
Nie.
Nie. No to...
Dam ci podpowiedź, to jest stolica pewnego kraju.
Tak? Serio?
No.
No to są pewnie jakieś te bałkańskie, te Małogóry albo coś takiego, to brzmi tak.
Małogóry?
Co jest większe, 2/5 czy 0,45?
0,45 jest większe.
Tak.
Tak?
Tak.
Czy pomożesz?
To jest 45 setnych.
Będzie 2/5.
No właśnie też przez tego... Tak? Nie?
I dlatego taka gorąca prośba, żeby nie myśleć, że w Polsce temat jest nieobecny, że to nas tak do końca nie dotyczy. Na pewno prawa mniejszości seksualnych to jest coś już bardzo, bardzo mocno obecnego u dzieci i młodzieży. Prawa czy też ich tożsamości. Polskie dzieci i polscy nastolatkowie są już bardzo, bardzo mocno tematem dotknięci. Każdy praktycznie musi mieć zdanie, czy jest za, czy przeciw. Każdy musi mieć też zdanie na temat swojej własnej tożsamości płciowej, że ja na przykład jestem chłopakiem i się czuję chłopakiem, ale nie mam nic przeciwko, jeżeli tamten chłopak się czuje dziewczyną, a ja na przykład uważam, że to jest jednak chore. Każdy musi praktycznie mieć jakieś swoje wyrobione zdanie, nie widząc, że każda milisekunda poświęcona na te dosyć bzdurne zagadnienia jest czasem no bardzo mocno przez niego straconym. Więc proszę w żadnym razie nie ignorować zagadnienia. Miało być wprowadzone w Polsce tak zwane Lex Czarnek. Najpierw 1.0, pan prezydent Andrzej Duda zawetował to i potem 2.0 i tutaj szczerze mówiąc nie mam wiedzy. Jeżeli macie wiedzę, napiszcie w komentarzu, co dzieje się z Lex Czarnek 2.0. W tej ustawie chodziło o mocne ograniczenie dostępu do szkół, różnych takich właśnie fundacji, które pod flagą różnokolorową, tęczową flagą chciałyby tłumaczyć właśnie naszym dzieciom oraz młodzieży polskiej, na czym polegają właśnie te bardzo, bardzo ważne dla świata zagadnienia. Jeżeli Polska miałaby ograniczyć jakoś wpływ tych ideologii na nasze społeczeństwo, ideologii takich jak właśnie LGBTQ i inne literki, no jeśli chodzi o rasizm, to powiedzmy, to jest mniej u nas obecny temat, natomiast ekologizm na pewno. To również jest po prostu neomarksistowska, w cudzysłowie, religia, która najbardziej trafia do młodych, którzy tak naprawdę głębiej w tę całą ideologię wnikać nie będą. Jasnym jest, że drzewka, świeże powietrze to są rzeczy dobre, a czarny dym z węgla na przykład to są rzeczy złe. I na tym mniej więcej analiza młodego człowieka się kończy.
Powiedz siostrze, powiedz bratu, razem z nami drzewa ratuj.
Mamy serce dla przyrody, naprawimy wszystkie szkody.
Natomiast wróćmy do głównej myśli. Jeżeli Polska miałaby w jak najmniejszym stopniu być dotknięta przez te ideologie, to jest ostatni dzwonek, żeby się jakby budzić. To może by było wszystko w tych pierwszych dwóch sprawkach dotyczących ideologii neomarksistowskiej. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po kuli ziemskiej, a po niej wulkan, list wulkan, który jakby wybuchł na papierze wyszedł spod pióra pewnego włoskiego księdza, który napisał list otwarty do papieża Franciszka. List ten zaraz po wycieczce po globie. Stany Zjednoczone. W niedzielę 5 lutego, podczas 65. gali wręczenia nagród Grammy w Los Angeles, odbył się występ brytyjskiego wokalisty Sama Smitha. Pan Smith, niegdyś uważający się za homoseksualistę, dziś określający się jako osoba niebinarna, wystąpił w duecie z niemieckim transseksualistą Kim Petras, który dokonał zmiany płci w wieku lat 16, będąc wówczas najmłodszym transseksualistą na świecie. Podczas imprezy panowie odebrali statuetkę za najlepsze wykonanie piosenki popowej w duecie. Piosenką tą był utwór Unholy, czyli bezbożny. Aranżacja utworu jawnie nawiązywała do satanizmu. Pan Smith był ubrany na czerwono, na głowie miał rogi. Pan Petras został zamknięty w klatce, wokół której chodzili również udekorowani w diabelskie rogi drag queen. Po występie oczom widzów ukazało się logo sponsora, którym był Pfizer. W odpowiedzi na tweeta Sama Smitha, który napisał: to będzie coś specjalnego. Konto należące do firmy CBS, organizatora gali Grammy, napisało: możesz to powtórzyć. Jesteśmy gotowi, by sprawować kult. CBS zapomniało chyba dodać słów oficjalnie i publicznie, gdyż nieoficjalnie i niepublicznie kult satanistyczny sprawowany jest wśród elit tzw. kultury masowej od dawna. Państwo położone w Palestynie. Kilka dni temu grupa tzw. starszych braci w wierze zaatakowała swoich młodszych braci w wierze w dzielnicy chrześcijańskiej. Wcześniej sprofanowany został protestancki cmentarz w Jerozolimie. Na ścianach klasztoru ormiańskiego ktoś napisał: śmierć chrześcijanom, a w Galilei zdewastowano maronicką kaplicę. Z kolei w sanktuarium biczowania w Jerozolimie nasz starszy brat w wierze zniszczył figurę Pana Jezusa w kaplicy pierwszej stacji drogi krzyżowej. Kustosz Ziemi Świętej, franciszkanin ojciec Francesco Patton, napisał: z niepokojem śledzimy i zdecydowanie potępiamy tę rosnącą sekwencję poważnych aktów nienawiści i przemocy wobec wspólnoty chrześcijańskiej w Izraelu. Oczekujemy i żądamy, aby izraelski rząd i organy ścigania podjęły zdecydowane działania w celu zagwarantowania bezpieczeństwa wszystkim grupom społecznym, zapewnienia ochrony mniejszości religijnych i wykorzenienia fanatyzmu religijnego. Podczas mszy świętej, wynagradzającej za akty profanacji, ojciec Patton powiedział: w naszych sercach nie ma nienawiści ani pragnienia odwetu czy zemsty. W naszych sercach jest prośba o prawdę i sprawiedliwość. Nie tylko dla naszego dobra, ale dla dobra wszystkich. Dla dobra ziemi, na której żyjemy, którą uważamy za świętą. Chrześcijanie spotykają się z aktami agresji i przemocy ze strony starszych braci w wierze regularnie. W zeszłym roku, w maju, w sprawkach okiem katolika, mowa była o wywołanych przez ekstremistów rozruchach na pogrzebie chrześcijańskiej dziennikarki, która zginęła z rąk izraelskiego żołnierza. Wielka Brytania.
Yes.
38-letnia chrześcijanka Izzy Montag pozwała szkołę, która zmusiła jej syna do udziału w marszu środowisk LGBTQ i inne literki. To pierwszy tego rodzaju pozew w historii Wielkiej Brytanii. 19 czerwca 2018 roku szkoła podstawowa w Londynie rozesłała list do rodziców z informacją o zbliżającym się marszu homoseksualistów. Tydzień później Izzy Montag napisała do dyrekcji list, prosząc o zwolnienie jej syna z obowiązku uczestnictwa w demonstracji. Była zaniepokojona, że jej dziecko zmuszane jest do publicznego popierania poglądów, tym bardziej poglądów, których ona nie akceptuje. Prośba matki została jednak odrzucona, dlatego ta osobiście udała się do szkoły. Pani dyrektor pojawiła się w towarzystwie swojej córki, która nosiła koszulkę z napisem: po co być rasistą, seksistą, homofobem lub transfobem, skoro można być po prostu cicho? Ostatecznie, jak twierdzi pani Montag, syn został zmuszony do wzięcia udziału w manifestacji. Matka zdecydowała się pozwać szkołę, w czym wspiera ją organizacja Christian Legal Center. Ciekawe, czy brytyjski wymiar sprawiedliwości stanie tutaj po stronie prawdy. Austria. Minister do spraw edukacji, nauki i badań naukowych, pan Marcin Polaszczek, przyznał, że zamykanie szkół w związku z popularnym 3 lata temu wirusem było błędem. W wywiadzie udzielonym 31 stycznia portalowi OE24 minister powiedział: teraz wychodzi na to, że zamykanie szkół było błędem. Przypuszczenia ekspertów, że to właśnie szkoły są miejscami, przez które szerzy się pandemia, nie sprawdziły się. Polaszczek objął stanowisko ministra w roku 2021, czyli już po ustaniu największych restrykcji. Co ciekawe, jego opinię podziela niemiecki minister zdrowia, pan Karl Lauterbach. Przed objęciem swojego stanowiska w roku 2021 był on czołowym ekspertem rządu do spraw ograniczeń pandemicznych, a także medialnym komentatorem. Jako tak zwany ekspert opowiadał się za zamykaniem szkół. Dziś twierdzi, że rekomendacje wydawał na podstawie badań naukowych, które były błędne. Lauterbach skrytykował również zbyt drogie testy na modnego wirusa i nieprawidłowości w zakupach masek. To są rzeczy, które nigdy nie powinny się wydarzyć, powiedział niemiecki minister zdrowia. Francja. Sekretarz stanu do spraw cyfryzacji, pan Jean-Noël Barrot, zapowiedział, że w najbliższych dniach francuskie władze przedstawią mechanizm cyfrowej certyfikacji, który będzie sprawdzał wiek osoby zamierzającej wejść na stronę pornograficzną. Użytkownik, który będzie chciał wejść na taką stronę, będzie musiał zainstalować na swoim telefonie komórkowym aplikację do cyfrowej weryfikacji, aby potwierdzić, że jest pełnoletni. Strony, które nie dostosują się do nowych przepisów, będą mogły zostać zablokowane. Zamierzam zakończyć ten skandal. Rok 2023 oznacza koniec dostępu naszych dzieci do stron pornograficznych, mówi Barrot w rozmowie z Le Parisien. Jeśli nowy mechanizm wejdzie w życie, Francja będzie pierwszym krajem, który zdecyduje się na takie rozwiązanie. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, użytkownik strony z treściami pornograficznymi musiał mieć ukończone 18 lat. Jednak nie było to w żaden sposób weryfikowane. Podobne przepisy obowiązują w Polsce i w większości państw europejskich. Jak wskazują badania opublikowane na stronach francuskiego rządu, prawie 30% dzieci do 12 roku życia miało kontakt z pornografią. W grupie wiekowej do 15 lat jest to 62%. Włochy. Hiszpańska gazeta El Español w artykule z 24 stycznia pod tytułem "Po 100 dniach Włochy, Meloni, coraz bardziej przypominają Polskę". W ten sposób opisuje politykę nowego włoskiego rządu. Punktem, w którym nowy rząd wcisnął pedał gazu w ostatnich miesiącach, jest przekształcenie koncepcji rodziny w oficjalną politykę państwa. Oprócz pakietu pomocowego dla rodzin, jedną z propozycji braci Włochów w parlamencie, która przyciągnęła największą uwagę, jest ogłoszenie święta dziecka we Włoszech. Ten dzień Fili d'Italia, oprócz niepokojącego podobieństwa do nazwy partii Meloni, ma na celu umocnienie roli rodziny jako osi narodu w wyobraźni zbiorowej, o czym mówi Andrea De Priamo, senator, który stał za tą propozycją. Zapewnił też, że rodzina jest najważniejsza dla jego partii i dlatego uznali za konieczne zrównanie tego dnia z dniem ojca lub matki. Pomysł ten, nawiasem mówiąc, nie zrodził się na łonie partii Fratelli d'Italia. Narodził się w wyniku dialogu ze stowarzyszeniami rodzinnymi. Są to organizacje, które w większości mają tendencje ultrakonserwatywne i które w ostatnich latach odegrały kluczową rolę w popularności Meloni. Polska. Wsłuchajmy się w głos Ducha Świętego, a nie świata. Zaapelował w rozmowie z katolicką agencją informacyjną arcybiskup Stanisław Gondecki. Nasz hierarcha reprezentuje Polskę w odbywającym się właśnie w Pradze Europejskim Zgromadzeniu Synodalnym. Zgromadzenie rozpoczęło się 5, a potrwa do 12 lutego. Pytany przez agencję o swe oczekiwania związane ze zgromadzeniem, metropolita poznański powiedział: oczekuję tego, żeby Kościół rzeczywiście słuchał Ducha Świętego, bardziej niż wsłuchiwał się we własne głosy i w głosy tego świata. Żeby miał odwagę rozróżnić, co jest głosem Ducha Świętego, a co głosem tego świata. I pójść za głosem Ducha Świętego, co nie jest wcale łatwe. Bogu niech będą dzięki za te słowa ekscelencji. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się w Kościele za naszą zachodnią granicą, takie jak na dzisiejsze standardy, bardzo stanowcze i konkretne wypowiedzi są niezwykle potrzebne. Afryka. Zakończyła się trwająca od 31 stycznia do 5 lutego pielgrzymka papieska do Afryki, podczas której papież Franciszek odwiedził Demokratyczną Republikę Konga oraz Sudan Południowy. Pielgrzymka miała charakter ekumenicznej pielgrzymki pokoju do narodów Afryki. Katolicka Agencja Informacyjna rozpoczęła relację z pielgrzymki od sprawy najważniejszej, informując, że papież dotarł do Afryki w sposób neutralny ekologicznie, ponieważ udał się tam nowym modelem samolotu Airbus, który emituje o 25% mniej CO2 niż jego poprzednik, a 0,5% jego paliwa pochodzi z surowców niekopalnych. 4 lutego w Dżubie w Sudanie Południowym papież wziął udział w ekumenicznym wydarzeniu modlitewnym wraz z anglikańskim arcybiskupem Canterbury Justinem Welbym i moderatorem Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji, panem Jainem Greenshieldem. Spotkanie zakończyło się udzieleniem przez papieża Franciszka i panów Welbiego i Greenshielda wspólnego błogosławieństwa. Tego samego dnia papież wygłosił też orędzie na Międzynarodowy Dzień Braterstwa Ludzkiego, w którym wezwał różne tradycje religijne, aby czerpały z własnego duchowego dziedzictwa, aby wnieść wielki wkład w służbę braterstwa. Z kolei w drodze powrotnej z Afryki, podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu, w której wzięli udział również panowie Welby i Greenshield, papież powtórzył swoją opinię sprzed kilkunastu dni dotyczącą karalności aktów homoseksualnych w Afryce. Kryminalizacja homoseksualizmu jest problemem, którego nie można ignorować. Papieża pochwalił pastor Greenshields z Kościoła Szkocji, który zezwala na tzw. małżeństwa homoseksualne. Z kolei pastor Justin Welby z Kościoła Anglii dodał: całkowicie zgadzam się z każdym słowem, które tam powiedział. Na pewno będę cytował Ojca Świętego. Włoski ksiądz Floriano Pellegrini napisał list otwarty do papieża Franciszka. List napisany był po włosku, natomiast ja dostawałem informacje o tym różnymi kanałami, naprawdę z wielu źródeł, o tłumaczeniu angielskim. Ktoś przetłumaczył ten list na język angielski, ja natomiast z angielskiego przetłumaczyłem go na polski. Starałem się to robić jak najuczciwiej i jak najdokładniej, natomiast no, mówimy tutaj o tłumaczeniu, które najpierw było z włoskiego na angielski, potem z angielskiego na polski. Teraz przeczytam wam ten list. On nie jest krótki, no ale moim zdaniem cały jest dość interesujący. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii, zarówno co do formy tego listu, jak i co do jego treści. Ksiądz Pellegrini pisze tak. Włochy, 31 grudnia 2022 roku. Drogi bracie Jorge Mario Bergoglio, od co najmniej roku noszę się z zamiarem napisania do ciebie tego listu, by uprzejmie prosić Cię, byś zrezygnował z urzędu i uwolnił Święty Kościół Katolicki od głębokiego smutku, który jej, Matce Kościół, przynosisz. Dziś rano wreszcie postanowiłem napisać ten list. W trakcie jego pisania dotarły do mnie bolesne wieści o śmierci Benedykta XVI, którego następcą, noszącym imię Franciszka I, deklarujesz się być. Jestem 66-letnim księdzem z gór, któremu biskupi diecezjalni zawsze usiłowali i nadal to robią, wkładać kij w szprychy. Z tego prostego powodu, że nie przyjmuję hipokryckiej, a według niektórych jezuickiej, zasady bezgranicznego posłuszeństwa w sprawach publicznych i robienia z pominięciem sumienia wszystkiego, co się chce w sprawach prywatnych, jeżeli tylko czyni się to w tajemnicy. Takiej moralności uczono mnie w seminarium w Belluno w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Moralności, której nigdy nie przyjąłem, w wyniku czego, choć pracowałem nie mniej niż inni, zawsze byłem trzymany na marginesie. Z tego samego powodu wszak jestem kochany przez wielu wiernych, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, którzy ciągle i coraz częściej szukają u mnie kierownictwa duchowego. Stałem się źródłem zaufania również dla wielu czcigodnych księży. Dostąpiłem wielkiego przywileju, gdy w seminarium byłem adresatem jednego z ostatnich przed konklawę listów niedawno beatyfikowanego kardynała, Albino Lucianiego, który stał się Janem Pawłem I. Łączyła nas bowiem harmonia dusz. Z przykrością dowiedziałem się z tak zwanych mediów o twoich problemach zdrowotnych, które, jak pokazują te same media, wciąż się nasilają, zmuszając cię do używania wózka inwalidzkiego. Podziwiam twój hart ducha, z którym starasz się radzić sobie z dolegliwościami. Smuci mnie, gdy widzę napięcie na twojej twarzy oraz nerwowe napięcie w twojej postawie, które bezskutecznie starasz się ukryć. Dlatego modlę się za ciebie. Jednocześnie błagam cię, zrezygnuj z urzędu. Powody, dla których powinieneś czuć wewnętrzny przymus, aby to zrobić, są o wiele poważniejsze niż problemy zdrowotne, które, jak sam przyznajesz, mogą czynić cię mniej zdolnym do pełnienia posługi Piotrowej. Nie, nie. Chodzi o inne, nierozwiązane problemy wielkiej wagi, na które, jak wierzę, jestem w obowiązku, w duchu życzliwości i z precyzją spowiednika, zwrócić twoją uwagę. Wtedy w swoim sumieniu i przed Bogiem będziesz mógł ocenić, czy nie byłoby uczciwie i właściwie wziąć pod uwagę wskazane problemy, czy też uczciwie i legalnie możesz je zignorować. Punkt pierwszy. Bardzo wielu wiernych ze wszystkich stron świata, w tym teologowie i juryści, nie mają pewności o ważności rezygnacji Benedykta XVI i z tego powodu uważali i zawsze będą uważać, że pozostał on papieżem w czasie, gdy ty byłeś obraźliwym samozwańcem. Choć ja nie mam kompetencji, by właściwie ocenić ich przekonania i zawsze, choć nie bez wątpliwości, uznawałem twój wybór za ważny. Sam fakt istnienia takich wątpliwości bardzo mocno godzi w twoją wiarygodność jako człowieka i jako kapłana. Możesz nadal udawać, że nie wiesz, iż coraz poważniejsze źródła, wiele książek i niezliczone artykuły stawiają pytania o ważność wyboru ciebie na stolicę Piotrową. Lecz czy takie udawanie ma sens? Punkt drugi. Do powyższych wątpliwości, opartych na nieścisłościach zauważonych w deklaracji Benedykta XVI z 11 lutego 2013 roku, w szczególności, że zrzeka się ministeria, lecz nie munus, przyczyniło się wydanie autoryzowanej biografii kardynała Gottfrieda Danielsa. W trakcie prezentacji tej biografii 29 września kardynał miał niefortunny pomysł ujawnienia istnienia grupy z St. Gallen, którą wpierw nazwał poważaną, by zaraz, chcąc być ironicznym, dodać, ale mówiliśmy o sobie i grupie St. Gallen mafia. Wypowiedź ta spowodowała wielki skandal. Nie sądzę, by należało przypisywać nadmierną wagę do wątpliwości zgłaszanych przez biskupów i kardynałów, ale niewykonalne jest zarówno dla ciebie, jak i dla mnie zignorowanie wypowiedzi kardynała Danielsa o mafii. W szczególności dlatego, że jest już jasne, nawet według Wikipedii pod hasłem Grupa z St. Gallen, że grupa ta była otwarcie wroga wobec kardynała Józefa Ratzingera lub raczej wobec jego eklezjologii. I co z tego miałoby wynikać? Lecz nawet presja przeciwko Ratzingerowi, który w międzyczasie został papieżem, i porozumienie w grupie St. Gallen, by wybrać ciebie, oraz znajomość przeze mnie artykułu 81 Konstytucji Apostolskiej Universi Dominice Gregis, być może, powtarzam, być może, nie wystarczyłyby, bym zwrócił się do ciebie, tak jak to czynię teraz, żeby poprosić cię publicznie i wyraźnie, żebyś usunął się do życia prywatnego. Tutaj od siebie dodam, że artykuł 81, o którym pisze ten ksiądz Konstytucji Apostolskiej, mówi o tym, że nie może istnieć żadne porozumienie między kardynałami co do wyboru papieża. Chodzi o sytuację przed konklawę. Nie mogą się dogadywać. A jak wiadomo, grupa z St. Gallen jechała na konklawę już dogadana, kto ma zostać papieżem. Wracamy do listu. Punkt trzeci. Piszę ten list raczej ze względu na dostrzeżenie w twoim magisterium, ustnym i pisanym, czegoś nienormalnego, niemal schizofrenicznego, jakbyś miał rozdwojenie jaźni lub inne, nierozwiązane zaburzenia osobowości, które stanowiłyby przeszkodę w funkcjonowaniu każdego, tym bardziej u tych, którzy sprawują w sposób uprawniony lub nieuprawniony funkcje pastoralne i duszpasterskie. Czasem wypowiadasz się pięknie, z ogromnym ludzkim wyczuciem, delikatnością, znajomością problemów, nawet ze śladami poetyckości. Innym razem wypowiadasz się dziwnie, dwuznacznie, w sposób pełen paradoksów. Och, jakże ewidentne jest to, że nie nadajesz się na nauczyciela wiary. Tym bardziej, że wydajesz się zawsze być zainteresowany jedynie wymiarem ziemskim. Jakbyś ukrywał za sprawowanym urzędem swoje prawdziwe zainteresowania. Przytaczając słowa Chrystusa, świętych czy cytaty z Pisma Świętego, co wydajesz się czynić z dyskomfortem, jakby były ci to sprawy obce. Wydaje się, że czyniąc tak, zachowujesz formy, do których zmusza cię stanowisko, lecz czynisz to bez głębokiego przekonania. Wszystko to jest wielce nieprzyjemne. Twoja płytkość i teologiczna ciasnota umysłowa, twój horyzont kulturowy, uparcie zafiksowany na pewnych niedostępnych dla ciebie prawdach, powoduje u nas wielki dyskomfort. Niemiłe jest czynienie porównań. Być może te cię dotkną, ale jak mielibyśmy nie dostrzegać przepaści, która dzieli cię jako nauczyciela wiary i życia chrześcijańskiego od Benedykta XVI i Jana Pawła II? W niektórych punktach wyraźnie pobłądziłeś. Oto niektóre z nich. Punkt czwarty. Twoja wizja powszechnego braterstwa nie jest chrześcijańska, lecz masońska. Jako papież powinieneś wiedzieć lepiej niż ja, że chrześcijanie nazywają braćmi wszystkich ochrzczonych, a nie wszystkich członków tzw. rodziny ludzkiej. Kościół zawsze nauczał, co i ty powinieneś robić, a czego nie robisz, że jesteśmy braćmi z łaski, a nie z natury. Czy może jesteś masonem? Czy sympatyzujesz z masonerią? Czy porzuciłeś prawdziwą doktrynę, zgodnie z którą każdy, kto przylega do masonerii, popełnia grzech śmiertelny? Jeżeli zaś nie jesteś masonem, dlaczego ustawicznie powtarzasz idee masońskie, jakby były ideami chrześcijańskimi? Punkt piąty. Twoja wizja ekumenizmu jest błędna. Wielu zbulwersowanych katolików zastanawia się w sposób uzasadniony, dlaczego wciąż trzymasz się i pokazujesz z członkami innych religii, wygłaszając oświadczenia, które wprawiają katolików w osłupienie. Nie powinieneś był zapewniać, że wszystkie religie są błogosławieństwami danymi od Boga. Nie powinieneś był i nadal nie powinieneś stawać ramię w ramię z przedstawicielami innych religii. Powinieneś był zawsze i nadal powinieneś, jeżeli jesteś papieżem, powtarzać, że extra ecclesiam nulla salus, czego ty w sposób uparty powiedzieć nie chcesz. Przeciwnie, podczas gdy forsujesz tak zwany dialog za wszelką cenę, z nastawieniem zdecydowanym, lecz nagannym, wiernym, którzy umiłowali liturgię trydencką, zabraniasz uczestniczenia w niej. Jak śmiesz być mistrzem życia duchowego innych? Zatem okazujesz, jak sam mówisz, najwyższy szacunek ateistom, agnostykom, buddystom, globalistom, masonom, luteranom, islamistom, jednocześnie wymierzając tak silny cios w tradycyjnych katolików. Czy nie zdajesz sobie sprawy, że dajesz tym wyraz, czy przynajmniej wzbudzasz wątpliwości, co do swojej integralności wewnętrznej, nie tylko jako kapłana, ale nawet jako człowieka? Punkt szósty. I wreszcie, choć mógłbym napisać o wiele więcej, nawet podczas 3 lat niby pandemii, twoje nastawienie było skandaliczne. Pokazywało totalne poddanie się instrukcjom korporacji farmaceutycznych i kolaborujących z nimi rządami nowego porządku świata. Porządku zdecydowanie masońskiego, elitarnego, pro-transhumanicznego, inspirowanego w sposób jawny i zdeklarowany przez satanizm. Jak mogłeś pogrążyć się w otchłani, deklarując tak zwane szczepionki jako moralnie dopuszczalne, a wręcz moralnie wymagane? Bracie, na wielką skalę uczyłeś zła i wprowadzałeś zło. Za ten grzech przeciwko ludzkości, za który nigdy nie szukałeś przebaczenia, powinieneś zrzec się urzędu. Do zwracania się do ciebie w ten sposób skłania mnie ogólna kondycja Kościoła. Kościół cierpi. Kościół, który nauczyliśmy się kochać od naszych najmłodszych lat i który mamy traktować, szanować i czcić jako naszą duchową matkę. Kościół, który uczyliśmy się traktować jako drogocenny skarb w naszym życiu, jako otwarte tabernakulum, jako zakrwawionego Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, jako Jego mistyczne ciało, jako życie dusz. O, Kościoła, od którego pragnęliśmy całego dobra i na służbę którego oddaliśmy nasze życia. O, Kościoła, Epifanium wieczności w czasie, nowego Jeruzalem, do którego radośnie zmierzają nasze kroki. Ten Kościół cierpi. Czy pamiętasz dzień, gdy powiedziałeś tak Bogu, gdy powoływał Cię do kapłaństwa? I dzień, w którym powtórzyłeś i sakramentalnie wypełniłeś to tak w episkopacie? Teraz odnów owe tak, płacząc jak Piotr nad swoimi zdradami i zmieniając swoje życie lub poprzez usunięcie się w życie prywatne i zwołanie nowego konklawę. Teraźniejszość i przyszłość nas wszystkich jest w rękach Boga, który, jak powtarzał świątobliwy ojciec Leopold Mandlicz, jest lekarzem i lekarstwem. Dlatego powierzamy Mu swoje życie w duchu synowskiego, pełnego zaufania, totalnego poddania. Nie proszę Cię o to, byś słuchał mnie, lecz wsłuchał się w to, co może podpowiedzieć Ci Twoje sumienie, gdy będziesz czytał te moje braterskie, szczere i kapłańskie słowa. Serdeczności. Ojciec Floriano Pellegrini. Ło! Kochani, kiedy przeczytałem ten list, od razu przyszła mi do głowy pewna scena. Nie wiem, czy to jest porównanie słuszne. Mam nadzieję, że nie jest nazbyt krzywdzące dla papieża Franciszka. Natomiast od razu przyszła mi do głowy scena z filmu, nawet z dwóch filmów. To jest scena z książki, ale tak bardziej obrazowo to było w tych filmach. W latach 50. powstał amerykański film Quo Vadis na podstawie książki pana Sienkiewicza, a potem w 2001 roku polski film i tam są sceny, podobnie jak w książce, gdy Petroniusz pisze list do Nerona. Tylko tam Petroniusz tuż przed jakby momentem, w którym Neron otrzymuje ten list, Petroniusz popełnia samobójstwo. Tutaj mamy sytuację, według mnie, nie mówię, że papież Franciszek i Neron to są jakoś osoby analogiczne, chociaż jeżeli chodzi o traktowanie tradycyjnych katolików, no powiedzmy, że dostrzegłbym podobieństwa z tym, co Neron robił z katolikami, z chrześcijanami wtedy. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że już zresztą wiele źródeł to mówi, że jest interesujące, co spotka tego księdza. Najprawdopodobniej on wiedział, że w pewnym sensie wystawia się na bardzo silne reakcje, bardzo jakąś silną reakcję z Watykanu. Natomiast jest to list otwarty, więc Watykan też będzie zdawał sobie sprawę, że sprawa jest już publiczna. Taki list napisał włoski ksiądz do papieża Franciszka. Bardzo proszę Was o komentarz, jak ten list odbieracie, jego formę, styl oraz treść w nim zawartą. Mówienie o papieżu Franciszku to jest twardy orzech do zgryzienia dla każdego publicysty, takiego katolickiego powiedzmy, ponieważ gdy mówi się powściągliwie, z szacunkiem dla urzędu, wtedy i tak mówi się zawsze jakby obok. No, ciężko jest powściągliwie i delikatnie mówić o tym, co coraz bardziej czarno na białym widać, że teraz czynione jest z Kościołem katolickim, a z kolei kiedy powie się niepowściągliwie i w sposób, który może być odebrany jako brak szacunku dla urzędu, wtedy wzbudza się z kolei jakiś rodzaj niepokoju w odbiorcy, wątpliwości, czy tak się powinno, czy tak wolno. Jest twardy orzech do zgryzienia, jeżeli chodzi o komentowanie tego, co robi papież Franciszek. Kochani, bardzo proszę Was o komentarz, jak Wy odbieracie ten list, jak uważacie, w jaki sposób powinno się mówić o rzeczach, które robi papież Franciszek. Będę bardzo czekał na Wasze komentarze i uważnie je czytał. Kochani, tym sposobem dotarliśmy do końca tego naszego piątkowego odcinka Sprawek Okiem Katolika. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim błogosławionego weekendu. Pozwalam sobie przypomnieć, że cała ta moja praca tutaj na tym kanale opiera się o wsparcie finansowe widzów, więc jakby ktoś chciał rozważyć wspieranie tej pracy, to można zajrzeć pod film, tam jest napisane, jak można to zrobić. I teraz już naprawdę dotarliśmy do końca. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.